Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór. Paweł Kretkowski realizuje program. Jacek Kosiak, witam serdecznie o tej dosyć późnej porze. Dzisiaj będziemy mówić o jednym z mitów polskiej historii, o obronie Westerplatte, o tym, jak ten obraz wygląda w literaturze, filmie, piosence i tak dalej, i tak dalej. Obrona Westerplatte przeszła do historii jako hekatomba. Tam nikt na pewno nie przeżył, mówili ludzie, którzy pamiętali tamte wydarzenia, którzy przeżyli rok 1939. 1 września tamtego roku pancernik Schleswig-Holstein i potem podobno nikt nie przeżył. Tak mówiła moja babcia, która o wydarzeniach z Westerplatte słyszała w radiu w 1939 roku i czytała w gazetach jeszcze póki gazety wychodziły w języku polskim na ziemiach II Rzeczpospolitej. Ten mit tworzył się już w 1939 roku we wrześniu, a pierwszy był wiersz, pieśń o żołnierzach z Westerplatte Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kto z nas nie zna tego utworu ze szkoły, chociażby szkoły podstawowej, a o tym, jak wpłynął ten utwór, te strofy, jak wpłynęły na tworzenie się mitu, mówi profesor Bartosz Korzeniewski. Dzisiejszy gość historii, jakiej nie znacie, pan profesor pracuje na Wydziale Historycznym UAM.
Co ciekawe, nie każdy o tym wie, bo tego się nie uczyliśmy, kiedy on powstał. Otóż ten wiersz powstał 16 września 1939 roku, na dzień przed dostaniem się Gałczyńskiego do niewoli sowieckiej. Oczywiście o tym za PRL-u już nie mówiono. Powstał on, napisany został na kartce papieru. Jak dowodzą interpretatorzy tego wiersza, wyraźnie pod wpływem słyszanych komunikatów, czytanych artykułów, które już wówczas skrywały mit Westerplatte.
Ten mit też pojawił się pod wpływem informacji prasowych, informacji radiowych. Westerplatte wciąż walczy. To poruszało wszystkich wtedy Polaków, a jeszcze gazety wychodziły, bo do 17 września państwo polskie funkcjonowało jeszcze w tym okrojonym terytorialnie fragmencie.
No to jest właśnie ciekawe, dlaczego Westerplatte? Ponieważ tu warto sięgnąć do czasów bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej. Otóż no nawet ta nazwa jest to jakby jedyna niemiecka nazwa funkcjonująca w polskim kręgu.
Przepraszam, a Grunwald?
No tak, ale nie dodałem, że z tego bezpośrednio dotycząca Gdańska, tego regionu, ponieważ była to niemiecka nazwa terenu, który był zupełnie dla Polaków nieznany, ponieważ no, Gdańsk, jako wolne miasto Gdańsk, przewagą żywiołu niemieckiego, a to była nazwa zachodniej wyspy, bo to kiedyś była wyspa, później utworzona z tego półwysep. No i w pierwszych dniach września w ogóle trzeba było tłumaczyć w prasie, absolutnie na samym początku, co to w ogóle za miejsce, tak? Ale bardzo szybko, po dwóch dniach w zasadzie. I to jest właśnie ciekawe, jak to się stało, czy to było wynikiem wyboru władz, czy też może siły oddziaływania tego, co tam się działo. Zostało to miejsce jakby wykreowane na takie miejsce główne, symbol. Miejsce symbol, symbol właśnie czego? Symbol oporu, symbol męstwa. No w dużej mierze zostało wykreowane świadomie, tak? Na to się składa znaczenie Gdańska, oczekiwania władz polskich jednak, że jeśli do wojny dojdzie, nie wiadomo było, czy do wojny lokalnej, czy do próby puczu, czy do wojny szerszej, ale wiedziano, że zacznie się od Gdańska, ponieważ było to związane z sytuacją polityczną, z żądaniami Hitlera. I teraz też sam wygląd tego, położenie tego miejsca.
Wejdę w słowo, bo Westerplatte to kiedyś, to znaczy mówię w okolicach I wojny światowej, to był kurort.
Do wybuchu I wojny światowej był to znany kurort niemiecki oczywiście. Później wojna przerwała jego rozwój i już później nie podniósł się on z ruiny, w którą popadł. I później Polacy doszli do wniosku, w zasadzie doświadczenie z wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to dokerzy gdańscy w decydującym momencie, kiedy ważyły się losy Polski w 1920 roku, strajk ich spowodował odcięcie Polaków od dostaw wojskowych. To jest geneza starań uwieńczonych po paru latach. W zasadzie w 1929 roku fizycznie przekazano kawałek terytorium wolnego miasta Gdańska, tak, we władanie Polaków, co miało zabezpieczyć Polskę przed możliwością powtórzenia się tej takiej tragicznej, no, w skutkach sytuacji, blokady. Wracając do samego Westerplatte, stworzono tam właśnie posterunek, tak by to można nazwać, tak? Składnicę wojskową, tak? W tajemnicy, jak tylko marszałek Piłsudski widział, co się dzieje w Niemczech, Hitler dochodzi do władzy, od razu podjęto decyzję, jeszcze jak marszałek Piłsudski żył, o tajnej rozbudowie umocnień. Robiono to w tajemnicy przed Niemcami. Dodatkowo jeszcze już w samym sierpniu, lipcu i sierpniu 1939 jeszcze wzmocniono już bezpośrednio ten posterunek. No i właśnie samo położenie tego miejsca, czyli zatopienie w żywiole niemieckim, reduta, rodzaj reduty. Westerplatte to był rodzaj reduty. I tutaj już mamy uruchamiał się cały ciąg takiego toposu kulturowego, tak? Bo reduta to odwołanie do Sienkiewicza, tak? Do pan Wojtyjowski wiadomo, jak ginie w trylogii Sienkiewicza. Później ten topos został uruchomiony w romantyzmie, tak? Reduta Ordona. Wyraźne było nawiązania i w prasie polskiej w pierwszych dniach września, ale przede wszystkim w takim imaginarium symbolicznym Polaków. Reduta, miejsce wysunięte, miejsce obrony, skazanej na niepowodzenie, tak, bo już straceńczy element tutaj był jakby wpisany w ten kod kulturowy, Polacy rozumieli, co to jest reduta. I właśnie to, ten topos się uruchomił w pierwszych dniach września, kiedy to było wymienione 2 września jako jedyne, 1 września w zasadzie już w komunikacie naczelnych władz, a przypomnijmy, że naczelne władze Polski wprowadziły cenzurę, można było tylko publikować to o sytuacji wojennej, co przeszło przez cenzurę wojskową, było pierwszym wymienianym jedynym miejscem topograficznie Westerplatte Walczy. Tak? I później przez kolejne 7 dni, co pamiętają właśnie najstarsi Polacy, co tak bardzo zapadło w pamięć Polaków. Dlaczego? Ponieważ radio rozwijało się wówczas w zasadzie pod koniec lat 30. i nagle stało się równie ważnym medium kultury, ale również pamięci zbiorowej jak prasa. I tak się złożyło jeszcze, co jest bardzo ciekawe, że ostatni komunikat, który został nadany w polskim radiu, kończył się słowami Westerplatte nadal walczy.
Pytanie takie, które przychodzi przy okazji, dlaczego nie Hel?
No właśnie, no nie ma w zasadzie dobrej odpowiedzi na to pytanie i to jest takie fascynujące. Dlaczego Westerplatte? No nie wiadomo, nie dojdziemy już do tego, bo na pewno nie było tak, że w umyśle jednego człowieka odpowiadającego za propagandę wówczas, no bo tak to nazwijmy, tak, za komunikaty wojenne, że to było jak zaprogramowane. Po prostu tak to wyszło. Przecież Hel się równie heroicznie bronił. No ale jednak myślę, że to sąsiedztwo, ten element reduty, tak, to sąsiedztwo żywioł niemieckiego, ale były też względy polityczne. Otóż Polacy powszechnie liczyli na odpór, na pomoc Anglii i Francji. Tak. Zadanie polegało, nie byli też szaleńcami, jak się często przedstawia II Rzeczpospolitą i wodza naczelnego. Wszyscy wiedzieli, że Polska nie wytrzyma długo, wytrzyma parę dni, ale zobowiązania sojusznicze polskie były takie, że muszą oni pokazać, że bronimy. I to bronimy nie jakiegoś miejsca gdzieś tam w środku Polski, tak? Tylko właśnie na samym obrzeżu, tak? Ponieważ to było jakby gwarancją, niestety no nie było to zbyt realistyczne założenie, gwarancją tego, że front zachodni ruszy i Niemcy zostaną tam rozbić. Utrzymanie przez pierwsze dni, bo czego się rząd polski obawiał? Może to trochę naiwne, tak? Wobec ogromu tragedii, która się później stała, ale przecież oni tego nie wiedzieli, co będzie dalej. Obawiali się tego, że Hitler zajmie jakąś część, tak, Pomorza Wielkopolski. Wtedy zainterweniuje Zachód, Hitler się przestraszy, Francja nie będzie chciała uczestniczyć w wojnie, więc się zgodzą na rozbiór Polski. I to była jakby najczarniejszy scenariusz, który wydawał się wtedy też możliwy, jak się okazało, bo znacznie gorzej.
No i też już a propos, nie zakładano udziału regularnych jednostek wojskowych, tylko raczej brano pod uwagę, że będą to jakieś takie nękania, jakieś grupy paramilitarne, mniejszość niemiecka i tak dalej, i tak dalej.
No tak, właśnie. No łatwo jest popełnić taki błąd historyzmu, czyli no, założyć, że oni mieli tą świadomość, władze polskie miały tą świadomość, którą teraz mamy, tak, że wybuchła II wojna światowa, przecież to było zupełnie niepojęte, tak? Przecież nikt nie wiedział wtedy, że właśnie wybuchła II wojna światowa, to dla nas jest jasne, tak? Więc tu były różne scenariusze, no można tylko się zastanowić, jak z tym wywiadem polskim było, skoro już pierwotnie wojna miała tydzień wcześniej wybuchnąć i no przecież gromadziły się wojska i tak dalej, no ale mógł Hitler zawsze zablefować. W ogóle to, co robił Hitler, powiedzmy sobie szczerze, było szaleństwem. Tak wystarczyło, żeby Francuzi uruchomili to, co mieli na granicy, tak? Natychmiast Hitler wiedział to, natychmiast by się cofnął, tak? On bardzo dużo ryzykował, tak? No ale czasami, jak widać, takie szaleństwo było. Nie był absolutnie gotowy. 3-krotnie była większa siła wojsk alianckich. Wystarczyłoby tylko, żeby ruszyli z drugiej strony, tak? Polska byłaby uratowana.
Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. I just don't want you to know I can see through your mask.
Jakiej nie znacie.
W społeczeństwie polskim był większy entuzjazm, można powiedzieć, i chęć walki niż w społeczeństwach zachodnich, nawet niemieckim i zwłaszcza francuskim, bo była jednak pamięć I wojny światowej. I Hitler też na to liczył, że Francuzi, Anglicy będą jednak bać się, pamiętając o Verdun.
No właśnie, tutaj mi się przypomina scena widziana w Warszawie w kinie. Film najnowszy o Dywizjonie 303. Jest taka scena, kiedy jeden z polskich pilotów jedzie na lotnisko, które jeszcze parę dni temu byli tam Polacy razem z Francuzami. Lotnisko jest opuszczone, zajęte jest Francja przez Niemcy i hangar jest i Francuz mówi: kolejny głupi Polak, który chce się przedostać do Anglii, i mówi takie zdanie mniej więcej: wolę żyć we Francji niż zginąć w Anglii, tak? Na co polski pilot otwiera hangar i zupełnie nielegalnie wylatuje tym samolotem do Anglii ku przerażeniu Francuzom. To bardzo dobrze obrazuje różnicę w postawie społeczeństwa francuskiego i polskiego. Zresztą ten film jest bardzo mało heroiczny i bardzo gorzki w wymowie.
Ale wracając do 1939 roku, no daleko nie trzeba szukać, sławne hasło: nie chcemy umierać za Gdańsk.
Tak, tak. No nie należy się tak dziwić, no po prostu każdy miał, Anglicy mieli swój interes, rację stanu. Dziwne raczej jest to, jeżeli ktoś nie wyznaje racji stanu własnego państwa, tak? Oni myśleli, że działają we własnym interesie, w związku z tym ta Polska wydawała im się tak samo jak w tej chwili, tak? Dla Amerykanów Polska jest czymś ledwo znanym na mapie, o ile w ogóle, tak? No takie są realnia, właśnie realpolitik.
No pamiętajmy, że to było tylko 20 lat od wielkiej traumy I wojny światowej, która była też wtedy pamiętana jako hekatomba. Gazy bojowe pierwszy raz użyte.
Tak, no warto przypomnieć, że w czasie I wojny światowej, jeśli chodzi o ludność wojskową, o wojskowy, zginęło więcej ludzi niż w czasie II wojny światowej, a no, śmierć wojskowych miała jakby większe odbicie, no bo państwo za to bardziej odpowiadało. Poza tym no, ta I wojna światowa była jakby wywołana przez mocarstwa i tutaj nie było sytuacji, że ktoś się bronił, tak jak większość świata przed Hitlerem, najeźdźcą, tylko czy przed Japończykami, Włochami. No tutaj jakby no, z naszego punktu widzenia w ogóle ta pierwsza wojna światowa była niepotrzebna, bo też do niczego, żadnego rozstrzygnięcia szczególnego nie doprowadziła, tylko przedłużyła to rozstrzygnięcie o kolejne 20 lat.
Niektórzy mówią, że druga wojna światowa to było przedłużenie tej pierwszej. Wracając jednak do symbolu, Westerplatte też było pewnym symbolicznym miejscem, tak jak Poczta Polska dla Niemców. Chcieli szybko i sprawnie załatwić sprawę, żeby pokazać, wykurzyliśmy Polaków.
No tak, tak. Zresztą tutaj Niemcy też mieli swój udział, mimo że to dziwnie zabrzmi, w tworzeniu się polskiego miejsca pamięci Westerplatte. W jaki sposób? Wracając do tego, od czego pan zaczął, czy wszyscy zginęli, to zdziwienie, że nie wszyscy zginęli. Otóż w dniu ostatniego szturmu, 7 września, wszyscy mieszkańcy, i niemieccy, i polscy, Gdańska widzieli ogromny wybuch i łunę. Tak? Wszyscy skojarzyli to z obawami Niemców przed tym, że tak blisko od ich pięknego miasta Gdańska jest składnica materiałów wybuchowych i tak dalej, tak, polskich. I prasa, propaganda niemiecka straszyła przed nieodpowiedzialnymi Polakami, którzy doprowadzą do wybuchu w sensie dosłownym. Tak? Tymczasem Niemcy podpalili cysternę, próbowali ją wtoczyć jak najbliżej broniących się Westerplatte. To się nie udało, pożar został ugaszony, ale niemniej przez chwilę uruchomiło się ten strach przed tym, że teraz zaraz wybuchniemy, ponieważ rzeczywiście straszono, że tam jest tyle materiałów wybuchowych polskich, że całe stare miasto, tak, niemieckie wybuchnie. Tak? W związku z tym, poza tym Niemcy, to też ciekawe, mieli udział w tym, co ja pamiętam na przykład z podstawówki, co najbardziej było akcentowane, to, że niemiecki generał oddał hołd bohaterstwu Polakom i Sucharskiemu, majorowi Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte, zwrócił szablę, czy zostawił szablę. Prawda jest taka, że był to wytwór jakby propagandy niemieckiej, zresztą całkiem przypadkowy, ponieważ Niemcy w tym okresie doszli do wniosku, już nie będę wnikał, bo to był spór między Ministerstwem Spraw Wojskowych a Ministerstwem Goebbelsa propagandy. Przez 2 dni Goebbels stracił z różnych powodów, o których nie będę już opowiadał, wpływ, możliwość cenzurowania wojennych materiałów i w tym momencie wojskowym niemieckim zależało na tym, żeby poszedł w świat komunikat, rycersko traktujemy Polaków, którzy się poddają. Dlaczego? Dlatego, że liczyli na mniejsze straty po prostu, że inni to Polacy usłyszą i będą się poddawać. W związku z tym zadbano o prawe kamery i w sposób taki instrumentalny zwrócono tą szablę, zresztą okazuje się, że pomyłkowo szablę Dąbrowskiego, tak, a nie, czyli zastępcy, tak, a nie Sucharskiego. Oczywiście tą szablę zaraz potem odebrano Sucharskiemu, wcześniej odarto go z płaszcza i tak dalej, traktowano nie najlepiej, natomiast no, on był na tyle już zmęczony i to było zaskoczenie, że tak potrafi propaganda i film niemiecki, tak kinematografia, tak to wykorzystać. Tak? Te sławne zdjęcia, które my też jak kojarzymy Sucharskiego, właśnie z tego zdjęcia z 7 września, kiedy siedzi oparty na szabli, smutny, tak, ale z całym szacunkiem do polskiego munduru. Tak się kończą zresztą filmy współczesne, tak, znany film, który wywołał tyle kontrowersji 2013 roku, Tajemnica Westerplatte. Tak?
No, no właśnie, to zanim powiem jeszcze o filmie, jako filmie, to pierwsza tajemnica, która zaskoczyła opinię publiczną w Polsce, kiedy jakby pojawiły się informacje, do świadomości ludzkiej dotarło, że major Sucharski nie był tym faktycznym dowódcą, tylko jednak Franciszek Dąbrowski, jego zastępca, ponieważ Sucharski, chcąc oszczędzić żołnierzy, chciał poddać placówkę już po 2 dniach.
No tak, tak, ale właśnie jeszcze nie dokończyłem wątku. Ten wybuch spowodował przekonanie oraz ten topos Reduty Ordona, tak, i Sienkiewiczowskiej Reduty Wołodyjowskiego, przekonanie, że wszyscy zginęli. Także pierwszym szokiem dla Polaków było to, że ktoś przeżył. A to się okazało, bardzo też muszę o tym opowiedzieć, bo tu już dotykam drugiego ważnego utworu, jeszcze ważniejszego niż wiersz Gałczyńskiego, mianowicie utworu Melchiora Wańkowicza. Tak? Otóż Melchior Wańkowicz, przebywając we Włoszech, w 1946 roku w Anconie było dowództwo drugiego korpusu. I tam pisał książkę o Monte Cassino. Tak? Znudzony, siedział w jakiejś knajpie znudzony kolejnymi relacjami żołnierzy, no już go to trochę nudziło. Składało się to na jego książkę najbardziej znaną Monte Cassino. Nagle jego żona zauważył, że bardzo nieudolnie gra z jakimś bardzo zdolnym graczem w szachy. Tak? Dosiadł się i znudzonym głosem podjął rozmowę z tym wojskowym. Mniej więcej to wyglądało tak, a pan brał udział w obronie Września. Tak, odpowiada nieznajomy żołnierz, ale tylko przez parę dni. Tak, a gdzie był pan? Jaka dywizja? Znudzony Wańkowicz kontynuuje. On mówi, Westerplatte. A on mówi, jak? Westerplatte? W jakim charakterze? No, byłem dowódcą. W tym momencie Melchiorowi Wańkowiczowi, znanemu dziennikarzowi, tak, publicyście, nagle uruchomi się od razu czerwone światełko. To jest major Sucharski. Jest to pierwsza, nie wiedział jeszcze, że ostatnia, ale potem się odarza pierwsza i ostatnia okazja, żeby z nim przeprowadzić wywiad. Natychmiast udaje się Wolinkowicz do... Nie liczy, że Sucharski się zgodzi na wywiad, tylko go zmusza do tego, idzie do dowódcy Sucharskiego, który wymógł na nim rozkaz, dostaje Sucharski, zjawiać się codziennie, być jakby interlokutorem w wywiadzie, tak? Więc Sucharski codziennie zjawiał się, melduje się na rozkaz,